między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Tradycyjnie na początku sierpnia, na pamiątkę przybycia do Poznania osadników z Bambergu, obchodzimy święto bamberskie. Barwny folklor to jedno, ale Bambrzy to także mocny rys religijny, o czym już za chwilę. Dziś w programie także o kolejnej cegiełce dołożonej do już całkiem pokaźnego dzieła pomocy Wielkopolan dla Afryki i o pozornym paradoksie, czyli o wędrówce na Jasną Górę pod hasłem Idę do Ojca. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Nadaje rzeczą.
są z nami już ponad 300 lat. Dziś ucieszyli nas barwnym korowodem, jak zawsze, gdy obchodzą swoje święto. To oczywiście poznańscy bambrzy. Na zaproszenie władz Poznania katoliccy chłopi przybyli z dalekiej Frankonii, by po wojnach i zarazach dźwignąć nasze rolnictwo. I znaleźli tutaj swój dom. Zapracowali na niego rzetelnie i stali się jednymi z nas. Poznaniaków i bambrów połączyła także wspólna katolicka religia.
Czy w każdym bamberskim domu był taki święty kąt?
No oczywiście i to był cały rok, bo w zasadzie był kącik dla księdza, który chodził po kolędzie, ale przecież to ten krzyż, te lichtarze, to się nie chowało do szafy, to miało taki malutki kącik tam, no ale z dala, żeby dzieci czasami się w księdza nie bawiły, bo by mogły stłuc czy uszkodzić.
Tutaj widzę w tym bamberskim domu, w Muzeum Bambrów Poznańskich, jest figura Najświętszej Marii Panny i dwa święte obrazy.
Tak, ale trzeba też sobie powiedzieć, że nie w każdym domu mogły wisieć takie nabożne akcesoria, dlatego że to były drogie rzeczy. Często było tak w czasie kolędy, że z pierwszego mieszkania, które odwiedził ksiądz, cichutko wnosiło się w pożyczkę innej rodzinie, która miała ten sam krzyż i te same lichtarze.
Religijność, dokładnie katolicyzm, to była cecha charakterystyczna bambrów.
Bambrzy byli bardzo religijni. Jak bambrzy tutaj przyszli, to większa część dzisiejszych Niemiec była ogarnięta wielką falą reformacji religijnych, a Frankonów uważano za takich zakamiałych, ciemnych katoli, nie? I może dlatego oni to chcieli tak właśnie manifestować i to przeniosło się też na teren miasta Poznania. No to była rzecz przewodnia przede wszystkim, jeżeli chodzi o polonizację, bo już drugie pokolenie młodych bambrów, te prawie te 300 lat temu, do kościoła cała rodzina szła, no młodzież musiała iść na naukę religii. No to tam dzieci bamberskie i dzieci polskie uczyły się polskich słów modlitwy. Bardzo lubiłem chodzić na nabożeństwo majowe i tą nowennę wyśpiewywać i ta brama złota i z kości słoniowej, to mi się tak podobało.
Były kapliczki na Rzegrzu, na Ratajach i wiele ich zostało do dzisiaj.
Tak, no one były przeważnie z okazji czegoś robione, jakiegoś wydarzenia czasami niezbyt pozytywnego, tam piorun uderzył, czy tam ktoś umarł, ale też były krzyże, szczególnie na pamiątkę czegoś.
Mam niedobrą wiadomość, bo dzisiaj w mediach ukazała się informacja, że kapliczki mają być opodatkowane. To nie żart.
Niesamowite. Ale wracajmy do historii.
No, bez bamberek to nie może się wielka procesja odbyć.
My to pamiętamy z Olkiem. Do parafii Świętego Rocha z Rzegrza przyjeżdżało co najmniej kilka bryczek na każdą mszę w niedzielę.
No, wy pamiętacie, to znaczy jakie to były lata?
No, lata 50.
Jakie procesje pamiętasz jeszcze dzisiaj bardzo dobrze? Czy tylko dobrze? Które ci się podobały najbardziej?
Te z rurami, wiadomo. Kiedy można było, właściwie były elementy takiego pikniku, takiego festynu po uroczystościach religijnych. No, my, dzieciaki, kupowaliśmy jakieś tam pamperki, piszczałki, gwiżdżące balony i tak dalej, ale smakołykiem, nie wiadomo dlaczego, bo te rury nie są wcale aż takie smaczne dzisiaj, mi się tak przynajmniej wydaje. Ale to był po prostu stały punkt programu, zjeść rurę.
No i w tej chwili te rury też się trzymają nieźle.
Tak, nawet do przesady powiedziałbym, dlatego że i bez okazji tych tradycyjnych pojawiają się, a nawet widziałem o zgrozo w sklepach.
Towarzystwo Bambrów Poznańskich oczywiście jak zawsze przygotowuje się do wszystkich uroczystości religijnych i nawet teraz nie tylko bamberki chodzą w procesji, ale również panowie w pięknych strojach.
Od 10 lat mamy te stroje, A teraz jak my mamy swoje stroje, to wszyscy wiedzą, o ci panowie to są Bambrzy.
Czy w Bambergu też są tak uroczyste procesje, jak tu u nas w Poznaniu?
Wiem, że równie uroczyście obchodzi się tam Boże Ciało. W każdym razie stroje mają inne niż my zupełnie. Ta procesja jest bardzo kolorowa i powiedziałbym taka roześmiana. To wynika z sytuacji, z serca, z tradycji, z poczucia takiego niepisanego obowiązku, że trzeba w tym uczestniczyć, a poza tym fajnie jest uczestniczyć w takiej procesji.
No ale w Bambergu to Dzień Bożego Ciała, to się właściwie uroczystości kończą o 22:00. To się stoły na ulicę wystawia i się świętuje.
Święto bamberskie w całej krasie zawsze obchodzone jest w sierpniu na pamiątkę przybycia pierwszych Bambrów do Poznania.
Odszukano najstarszy dokument, który mówił o nadaniu ziemi. Okazało się, że to było gdzieś koło początku sierpnia. No i tak tradycja powstała.
Tu się pięknie łączą religijność, tradycja i serdeczność.
Da się to zrobić, my to robimy.
Aleksander i Juliusz Kublowie z bamberskiej rodziny, znający tradycję i kultywujący ją w bardzo piękny sposób.
Z rodu Leitgeber. Mama była Marynia Leitgeberówna.
Wołam do Ciebie, Panie, Panie mój, słuchaj głosu mego. Nakłoń swe uszy ku błaganiu memu. Gdyby pamiętał nasze grzechy Bóg, o Panie, któż by się ostał przed Tobą? Ale Ty niesiesz przebaczenie, aby się Ciebie bał. Zaufała moja dusza i w słowach Twoich ufność położyłem. Więc oczekuję Pana moja dusza bardziej niż straży świtu, bardziej niż straże świtu. Oczekuj Pana Izraelu, bo w Panu
łaska i wielkie w nim odkupienie. On to odkupi Izraela od władzy wszystkich grzechów.
Poznaniacy znów wysłali do Afryki sprzęt medyczny, tym razem za ponad 200 tysięcy złotych. To efekt starań Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, która jak co roku zorganizowała akcję Opatrunek na ratunek. Przez ostatnie 2 miesiące szkoły, instytucje i organizacje przekazywały paczki z darami. To jedna z największych takich akcji w kraju, która oczywiście będzie miała swój ciąg dalszy. O planach fundacji na najbliższe miesiące rozmawiał Szymon Majchrzak.
Co ten sprzęt zmieni w życiu tych osób, do których on popłynie? To są takie rzeczy, których tam po prostu nie ma i być może bez Państwa pomocy nigdy by nie było.
Tak. Ja widziałam w Kamerunie, chociażby w takiej przychodni, jedynym działającym sprzętem był ciśnieniomierz albo 20-letnia waga łazienkowa. I to było wszystko, czym na miejscu dysponowali medycy. My dzisiaj wysyłamy chociażby aparaty USG. Jeden taki aparat to są tysiące przebadanych osób na miejscu, tysiące osób, które można zdiagnozować. Wysyłamy stoły operacyjne i tych stołów jest kilka. Wobec tego można to przeliczyć na operacje, które się odbędą dzięki temu sprzętowi. Do tej pory bardzo często operacje przebiegały na takich starych stołach skleconych z desek. Tak wyglądają też łóżka porodowe w miejscowych szpitalach i izbach porodowych, więc to, co wysyłamy, to tam jest naprawdę na wagę złota. Widzę też kule, które przywozi do nas co kilka tygodni znajomy ksiądz. Mamy też wózki inwalidzkie, które on przysyła.
To jest najważniejszy dzień w roku dla Państwa?
Tak, ten dzień to jest zwieńczenie naszych wielomiesięcznych starań o to, aby wysyłka kontenera mogła dojść do skutku. Justyna Janie-Spalczewska, jestem prezeską Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Podobno jesteśmy najbardziej rozpoznawalną katolicką fundacją w Polsce, zajmującą się pomocą medyczną w Afryce. Jeszcze dzisiaj sobie przypomniałam taką sytuację, kiedy wracałyśmy ze szkolenia w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i wracałyśmy w takich fundacyjnych koszulkach i zaczepił mnie pan w pociągu i powiedział: ojejku, wy jesteście Fundacja Redemptoris Missio. Ja mówię: no tak, znana z panem. On mówi: tak, w ogóle wpłacam na fundację od wielu lat, bardzo was lubię. To takie dla mnie miłe momenty są, że ktoś nas zna, że jesteśmy doceniani. A w Kamerunie znają nas wszyscy. Pierwszy raz w Kamerunie byłam w 2015 roku, czyli prawie 10 lat temu i wiem, jak bardzo sytuacja tam na miejscu się zmienia, jak bardzo ta pomoc, którą niesiemy, jest potrzebna. Widziałam porody, które się odbywały na łóżkach porodowych przekazanych przez fundację. Widziałam dzieci, które leżały na łóżeczkach przekazanych tutaj ze szpitala z Krysiewicza w Poznaniu, więc spotykam naszą pomoc w miejscach, w których nawet bym się tego nie spodziewała. Jak mnie się pan zapytał, co ja czuję, kiedy widzę taki poród, kiedy widzę kolejną osobę, której udało się pomóc, to mam dreszcze na ciele i to naprawdę trudno wyłonić takie jedno uczucie, ale czuję wdzięczność za to, że mogę być w tym miejscu, w którym jestem, że mogę to robić, że mogę być wśród tylu dobrych ludzi, którzy pracują w naszym zespole, że mogę być częścią tego dobra, które się niesie, bo to, co w fundacji robimy, to jest tylko pośredniczenie między tymi, którzy tej pomocy chcą udzielić, a tymi, którzy tą pomoc otrzymują. I myślę sobie, że też miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak możemy wpływać na życie innych, jak z tej pozycji uprzywilejowanej, którą jednak mamy, możemy pomagać innym. I no, skoro życie nasze jest taką podróżą od momentu narodzin do śmierci, to warto to życie wypełnić czymś wartościowym. wartościowym.
Jakie Państwo teraz macie plany na przyszłość?
Jesienią szykują nam się wyjazdy lekarzy, którzy będą wyprawiać się do Afryki. Mamy wyprawę audiologów, którzy będą tam przywracać dzieci do świata dźwięków. Planuję również wyprawę okulistów, którzy będą przeprowadzać operacje zaćmy wśród pigmejów w Kamerunie. Więc przed nami jest wiele wyjazdów. Być może na horyzoncie majaczy już kolejny kontener, bo przecież pomoc, którą otrzymujemy, szkoda by było zmarnować te wszystkie znajomości, które mamy. Co chwilę ktoś się do nas odzywa i mówi, że ma jakiś świetny sprzęt, więc to też pewnie będziemy wysyłać.
Przegrałeś, jesteś na dnie. Unikasz ludzi i tak nikt nie poznaje cię. Straciłeś sens, zgubiłeś se. Brak ci sił od dawna, już nie bronisz się. Kiedyś wierzyłeś, że zdobędziesz świat. Goniłeś ten sen przez wiele lat. Dziś zamykasz drzwi, chowasz się w najmniejszy kąt. Wszystko, czego chcesz, to móc odlecieć stąd.
Jeszcze będzie pięknie.
pielgrzymkowy sezon w pełni. Po Poznaniu i Gnieźnie już jutro pod nieco zaskakującym hasłem Idę do Ojca rusza warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna na Jasną Górę. A jest ona także popularna wśród wielkopolskich studentów. O szczegółach Beata Sylwestrzak.
To hasło można na wiele sposobów interpretować i też niektórzy się właśnie zastanawiają, dlaczego właśnie takie hasło, kiedy w ogóle idziemy do Matki Bożej na Jasną Górę. Ksiądz Mateusz Gawarski, brat przewodnik 44. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, gdzie właśnie ta Kaplica Cudownego Obrazu i obraz ikony Matki Bożej Częstochowskiej jest nam jakoś tam bardzo bliski i kojarzymy właśnie pielgrzymowanie do Maryi, do Matki, a tutaj nagle idę do Ojca. W tym kontekście właśnie Maryja na tej ikonie trzyma Jezusa na rękach, jakby na Niego wskazując, bo taką osobą je zawsze wskazuje na Jezusa, do Niego nas prowadzi, a Jezus sam o sobie powiedział, ja jestem jedyną drogą do Ojca. Idąc do Maryi, otrzymujemy Jezusa, a przez Jezusa chcemy właśnie dojść do Ojca, który jest ostatecznym celem naszego życia. Po prostu chcemy sobie uświadomić właśnie ten fakt, że ta nasza droga ziemska, to nasze pielgrzymowanie ziemskie, prawda, to życie, no ma swój cel, że właśnie idziemy do Boga jako naszego Ojca, który kocha swoje dzieci, wyczekuje, wypatruje. Każdy jest z nas na innym etapie swojego życia, ale musimy też sobie uświadamiać właśnie to, że mamy po co żyć, dla kogo żyć. I skoro hasło idę do Ojca, to znaczy też ważna jest droga. Ważne jest to właśnie w jaki sposób idziemy, co podczas tej drogi robimy, jak przeżywamy właśnie ten czas dany nam w czasie całego naszego życia, czy rzeczywiście idę w dobrym kierunku. Może pewne rzeczy zweryfikować, czy obrałem w życiu właściwy kierunek.
To jest akademicka pielgrzymka. Czy młodzież, studenci mogą spotkać Pana Boga na tej drodze, czy spotykają, czy wierzą w to, że mogą spotkać Boga Ojca?
Każda pielgrzymka, mówimy o niej, że to są rekolekcje w drodze. Także każdego dnia przez wspólne doświadczenie mszy świętej, przez bardzo wiele modlitw w czasie drogi, śpiewy, konferencje, również dotyczące właśnie tego tematu w tym roku idę do Ojca, one jakoś nas będą ukierunkowywać na Boga, na którego chcemy się wspólnie otwierać, ale zarazem bardzo osobiście, indywidualnie, bo każdy to jakoś inaczej przeżywa. No, wielu młodych ludzi doświadcza jednak też tej trudności w relacji z ojcami naszymi ziemskimi. Tak, albo czasem jest to brak ojca, albo czasem jakaś trudna relacja z ojcem, albo czasem tata odchodzi z domu, gdzieś wyprowadza się, albo po prostu też ktoś doświadczył jakiejś może przemocy i gdzieś te różne doświadczenia młodzi ludzie w sobie noszą i też wierzymy, że to właśnie otwarcie się na Boga Ojca, który jest miłością, może też dotykać, może leczyć, może też jakoś wypełniać to wszystko, co gdzieś, czego może zabrakło w tej ziemskiej relacji. Dlatego wierzę, że to będzie taki czas łaski, taki czas działania Pana Boga, który będzie przychodził i myślę, że wielu ludzi będzie go na nowo może odkrywać, widząc, że nawet kiedy nie mają Ojca albo go nie znają ziemskiego, to mamy Boga jako Ojca.
Osoby, które nie wierzą, może powiedzą, że to jest jakaś fikcja, jak może jakiś Bóg wypełnić to miejsce Ojca.
No tak, to potrzeba tutaj pewnej łaski wiary rzeczywiście, bo wiara jest łaską, jest darem. Można o nią też prosić, można też jakoś próbować zapraszać Pana Boga w swoje życie, ktoś, kto tego nie robił, ale nawet kiedy ktoś idzie jako osoba niewierząca, może widząc też doświadczenie takiej żywej wspólnoty, ludzi konkretnych, którzy stają się w sposób szczególny na pielgrzymce sobie bliscy, zwracamy się do siebie, bracie, siostro, jest wielka życzliwość, wielka taka ofiarność też, doświadczamy niesamowicie dużo też miłości, takiej dobroci od gospodarzy, którzy nas przyjmują, którzy nas goszczą, jakby, więc ten taki bardzo ludzki wymiar, myślę, też niejedną osobę może przekonać do tego, że rzeczywiście wiara w Pana Boga i samo chrześcijaństwo ma wielki sens. A też Pan Bóg ma, myślę, swoje sposoby. Nawet jeżeli ktoś jest niewierzącą osobą dzisiaj, czy wątpiącą, to myślę, że Bóg na swój sposób znajdzie drogę do każdego z nas. Wystarczy troszkę się otworzyć i myślę, że w odpowiednim momencie Bóg jakoś się objawi.
O objawieniu również w Pani piosence jest o patrzeniu w twarz. Czy chodzi właśnie o Boga, że można spojrzeć w twarz Pana Boga?
Tak, zgadza się. Cały utwór opowiada o Bogu, tak? Opowiada o relacji z Bogiem, o Jego obecności. Obecności właśnie w relacji z Nim. Natalia Ilczuk, autorka tekstu piosenki promującej pielgrzymkę warszawską, akademicką, metropolitarną pielgrzymkę na Jasną Górę. Piosenka ma tytuł Jesteś. Sam czasownik Jesteś też jest czasownikiem obecności, teraźniejszości. I właśnie tak czułam, pisząc ten utwór, tak czułam Jego obecność.
Pisze Pani też o wstydzie i o upadkach. Czy mimo tych upadków można jednak wracać do Pana Boga?
Zdecydowanie tak. I właśnie to jest całym sensem tego utworu. Druga zwrotka, ona jest takim dopełnieniem. Właśnie pomóż pamiętać mi o tym, że ktoś kocha mnie i pomóż uwierzyć ci, że to właśnie jesteś ty. I to jest całe wyjaśnienie, o co chodzi w tej relacji.
A czy można się przyjaźnić z Panem Bogiem? Również w tekście jest nawiązanie do przyjaźni, czy jednak to z Panem Jezusem tylko się przyjaźnimy, jest on naszym przyjacielem?
Myślę, że można i myślę, że należy.
A jak to robić?
Tak jak chyba normalnie z człowiekiem, czyli poświęcać mu czas i dbać o tę relację. Spotykać się z nim, rozmawiać i on naprawdę odpowiada.
Jak pani to przekłada na codzienność, tą przyjaźń?
To jest trudne i to jest chyba codziennie coś innego. Czasami na przykład jest to spotkanie z jakimś człowiekiem, czasami jest jakaś sytuacja, czasami jest jakaś myśl, a czasami jest jakieś natchnienie właśnie do tworzenia. I ja już mam tak, że ja już czuję, kiedy to jest od niego.
Czy pielgrzymowanie wciąż ma jakiś sens? Młodzież ma, znajduje sens wyruszając na drogę pielgrzymki?
Myślę, że tak, ponieważ ciągle są uczestnicy, tak? Ciągle ktoś jest chętny, żeby tam pójść i dla każdego pewnie to jest czymś innym. Na pewno jest to trudem, a mimo wszystko ludzie są chętni i idą. Więc to jest trochę nielogiczne, więc musi być w tym jakiś głębszy sens, że zgadzając się na trud, dalej jest to chęć. To jest jednak wysiłek, są odciski, jest ból, jest pogoda zmienna, więc dużo takich survivalowych warunków, ale chyba ten sens jest większy. To poczucie właśnie, że się idzie do Ojca.
Mimo to ja wierzę, że jesteś, jesteś, jesteś obok mnie. Jesteś przyjacielem mym, jesteś mą nadzieją. Ktoś kocha mnie. I pomóż uwierzyć ci, że to właśnie jesteś ty.
Jest mi wstyd, poddaję się. Mimo to ty mnie kochasz, jest mi wstyd. Poddaję się,
mimo to ja wierzę, że jesteś, jesteś, jesteś obok mnie, jesteś przyjacielem. Yeah.
dzisiejszych czytaniach Pisma Świętego można wychwycić dźwięki pieśni demonów. O co tak naprawdę chodzi, wyjaśnia dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani, lubię powtarzać, że Słowo Boże jest nieskończenie bogate. I to bogactwo między innymi wiąże się z tym, że możemy na wiele różnych sposobów czytać, rozumieć, interpretować to Słowo. Jeden z kluczy interpretacji, który ja dzisiaj odkrywam, znajduje w drugim czytaniu. Drugie czytanie często jest niezwiązane ani z pierwszym czytaniem, ani z Ewangelią. Ale to, co święty Paweł tam pisze, bardzo ładnie otwiera nam to dzisiejsze słowo, te pozostałe czytania. Konkretnie chodzi mi o zdanie, które święty Paweł kieruje do Efezjan, ale wierzę, że także do każdego z nas. Brzmi ono tak. To mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Apostoł mówi, żebyśmy nie postępowali tak jak poganie i nie myśleli tak jak poganie. A co oznacza to pogańskie myślenie i postępowanie? W pierwszym czytaniu słyszymy historię z Księgi Wyjścia, przedstawiającą nam ten moment, kiedy Izraelici są nakarmieni przez Boga cudownym pokarmem z nieba, zwanym manną. Do tego dostają jeszcze przepiórki, które są dla nich źródłem pokarmu mięsnego. Ta historia ma też niestety w sobie taki gorzki akcent, ponieważ jak czytamy, Izraelici zaczęli szemrać przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Zaczęli wspominać, jak to dobrze było w Egipcie, gdzie niczego im nie brakowało, mieli co jeść, a teraz są na tej pustyni i prawdopodobnie mogą umrzeć z głodu. Wydawać by się mogło, że powód do szemrania jest całkiem poważny i słuszny, ale szemranie Izraelitów nie podoba się Bogu. Pan Bóg co prawda odpowiada na te potrzeby, na to wołanie Izraelitów, ale kiedy sięgniemy do szerszego kontekstu, to dowiadujemy się, że to szemranie to jest coś złego, że to jest wyraz buntu przeciw Bogu, bo jest skutkiem braku zaufania wobec Niego. Niektórzy mistrzowie duchowi nazywają szemranie pieśnią demonów. Widzieć tylko zło, nie dostrzegać dobra. Na tym polega ten demoniczny charakter szemrania. Dzisiejsza Ewangelia z kolei to jest historia Jezusa, który właśnie po nakarmieniu tłumu wsiada do łodzi i ucieka przed tłumem, bo chcieli obwołać go królem. I Pan Jezus w takich nie do końca uprzejmych słowach odpowiada im, kiedy go znajdują. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Myślę, że tutaj jest ukryty ten rdzeń pogańskiego myślenia, które może przydarzyć się naprawdę każdemu człowiekowi, który prowadzi jakiekolwiek życie religijne. Pokusa tego myślenia polega na tym, że potrzebuję Boga tylko wtedy, kiedy On mi coś daje. Idę za Nim tylko wtedy, kiedy wysłuchuje moich modlitw, kiedy zaspokaja jakieś moje potrzeby, daje mi jakieś łaski. I można się zapytać, no i co w tym jest takiego pogańskiego? Pogańskie myślenie polega na tym, że jakieś bóstwo, w cudzysłowie, jest jakby na moje usługi, że mogę je jakoś kontrolować. Zrobię coś dla niego, odprawię jakiś obrzęd, wypowiem jakieś zaklęcie i w ten sposób kupię sobie jego względy, zyskam jakieś dobra, może nawet bogactwa, czy chociażby jedzenie, jak to było w przypadku Izraelitów. Ale w tym nie ma relacji. Dlatego Jezus mówi, nie gońcie za mną dlatego, że was nakarmiłem. Nie tego od was chcę, nie o to chodziło w tych znakach. Szukajcie tego, co naprawdę ma wartość. Czegoś, co jest cenniejsze niż jakikolwiek chleb, który oczywiście jest potrzebny do życia, ale szukajcie czegoś, co jest cenniejsze niż jakakolwiek materialna rzecz. Szukajcie mnie, relacji ze mną. Ja chcę wam dać samego siebie z całą moją miłością, z całą też mocą życia, którą mam w sobie. Kto spożywa moje ciało, ten ma życie wieczne, ten trwa na wieki, ten ma w sobie moją boską miłość. Bóg, dając swoją miłość, pragnie tylko jednego – miłości. Miłości, która jest wolną odpowiedzią człowieka na jego miłość. Bóg nie chce nas kupować właśnie za jakieś cuda, jakieś spektakularne zjawiska, nawet za jakieś wysłuchane modlitwy. Czy nawet za jakieś dosłownie dobra materialne. Bóg pragnie naszej wolnej, bezinteresownej odpowiedzi. Przecież dobrze wiemy, każdy z nas to czuje, że prawdziwej miłości no nie da się kupić. Nie można do niej zmusić. To jest jej istotą, że ona jest za darmo, że jest bezinteresowna, że jej warunkiem jest wolność. Zatem wołanie świętego Pawła o to, żeby porzucić dawny sposób życia, sposób myślenia, żeby się nawrócić, znaczy też porzucać taki obraz Boga, gdzie ja chcę jakoś handlować z Nim, że ja muszę coś może zrobić, żeby zasłużyć na Jego miłość, że ja mogę jakimiś modlitwami Go przejednać, taką trochę duchową walutą, że mogę sobie coś od Boga kupić. Nie, ja dostaję wszystko za darmo, bo Bóg mnie kocha. I jeżeli ja Go szczerze kocham i ufam Mu w pełni, to nie muszę w ogóle myśleć w takich kategoriach coś za coś, bo to w ogóle nie jest porządek miłości. W ogóle nie o to Bogu chodzi. To jest pogaństwo, z którego dzisiaj to słowo chce nas nawrócić, chce nas uzdrowić. Dobrego tygodnia, kochani. Trzymajcie się blisko Pana Boga.
Dziękujemy i za ojcem Dawidem. Również życzymy Państwu dobrego tygodnia. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.